Potem jeden z katów, jak pan mówi, jeden z tajemniczych panów, zakłada Kolanowskiemu pętlę na szyję.
Drugi mu tam ustawia nogi na środku tej klapy, a wcześniej jeszcze inspektor, który go przyprowadził, daje mu polecenie, żeby stanął na tej metalowej klapie. On staje wskazany, jeden z katów ustawia mu nogi.
Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Opowieści, 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 opowieści. Po tej rozmowie nie mogłem przestać myśleć o Edmundzie Kolanowskim, tej niepozornej postaci, która miała na koncie straszliwe zbrodnie. Jak wyglądała jego noc? Czy spał? Może trochę? Czy przeczuwał, że tego poranka zostanie stracony? Że kat pozbawi go życia przez powieszenie? Czy miał jakieś sny? Koszmary? Czy odczuwał wyrzuty sumienia? Wyobraźcie sobie. Ktoś wybudza was o tej porze pomiędzy nocą a świtem. Każe wam wstać i wyjść z celi. Orientujecie się, że jest bardzo wcześnie. Za wcześnie. Za wcześnie na cokolwiek poza... Serce zaczyna walić wam jak młotem. Zaczynacie uprzytamniać sobie, że nadszedł kres. Stajecie przed grupką mężczyzn o poważnych twarzach. Dowiadujecie się, że Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski i w związku z tym za chwilę zostaniecie powieszeni. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie rozmowy ze Stanisławem Sobczakiem, który przekazał mi dokładną relację z ostatnich chwil życia Edmunda Kolanowskiego, niesławnego nekrofila i seryjnego zabójcy, który grasował na poznańskich cmentarzach. Ci, którzy słuchają mojego podcastu od dłuższego czasu, mogą kojarzyć Stanisława Sobczaka z kilku wcześniejszych materiałów. Sobczak to były pracownik aresztu śledczego, a także emerytowany funkcjonariusz milicji. Akcja, w której wziął udział, przeszła do historii polskiej kryminalistyki. Zrobiłem o niej osobne wideo, kto nie widział, może je obejrzeć na kanale. W czasie patrolu na miłostowskim cmentarzu natknął się razem z kolegą na grasującego zabójcę. Epizod ten doprowadził ostatecznie do jego ujęcia. A tymczasem przekonajcie się, jak wyglądały ostatnie chwile Edmunda Kolanowskiego.
Jakiś czas temu spotkał pan kolegę nieżyjącego już, który był pracownikiem służby więziennej. Rozmawialiście i w czasie tej rozmowy wyszło na to, że on był świadkiem egzekucji Edmunda Kolanowskiego. Zgadza się?
Tak, dokładnie tak było. Opowiadał mi kilka szczegółów o tej śmierci, w jaki sposób od momentu, kiedy wyprowadzili go z celi, doprowadzili do celi śmierci, no i te wszystkie tam procedury w celi śmierci. Kolega nie żyje, bo to było dość dawno temu. Razem kiedyś tam w służbie więziennej pracowaliśmy, stąd go znałem, tak?
Asystował również innych zabójców?
Tak, asystował również przy egzekucjach innych. O ile dobrze pamiętam, to przy egzekucji Grzegorza Tyklewicza, przy egzekucji Polusa i przy egzekucji Kolanowskiego, tak? To wiadomo.
O którym będziemy za chwilę rozmawiać.
O którym, tak, za chwilę sobie powiemy.
Kolanowski został skazany na karę śmierci. Egzekucji dokonano 28 lipca 1986 roku i chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie opisać to od samego początku, od momentu, kiedy kaci przyjeżdżają do Poznania i wchodzą do aresztu śledczego.
No, kaci to takie mocne określenie. Ja bym proponował tajemniczy panowie użyć określeń, bo to takie bardziej...
A co mieli wpisane w papierach?
Tego nikt nie wie, tak? Po prostu przyjechali do gabinetu naczelnika aresztu śledczego. Normalnie w garniturach.
Ile mieli lat?
No tak grubo po 40, między 40 a 50. Przystojni w garniturkach. Elegancko ubrani, przyjechali do naczelnika krótko tam, pewnie po północy, gdzieś około godziny 3, bo kawę wypili sobie, pogadali, prawda, tak, z naczelnikiem. No i ta cała procedura już wtedy została uruchomiona, zeszli na dół do celi śmierci w towarzystwie naczelnika i oczekiwali na doprowadzenie do tej celi skazanego na karę śmierci, czyli Edmunda Kolanowskiego.
Mniej więcej to było o 4 nad ranem.
No mniej więcej tak było, mogło być przed, mogło być krótko po, ale około godziny 4 tak dokładnie, no to tak trudno opisać.
Że, w swojej notatce powiedział pan, że wspólnie z dwoma oddziałowymi w towarzystwie dowódcy zmiany otworzyli celę, w której Edmund Kolanowski był osadzony.
Tak, otworzyli celę i zawsze to się mówi, bo mówimy o czasach dawnych w poprzednim ustroju,
no,
prawda?
W latach 80.
Skazany Kolanowski, proszę wstać, wychodzimy. Krótka mowa.
Jak tak? Wtedy wyglądał, jak się zachowywał?
No wtedy wstał, tak trochę opieszale, ubrał się.
Zapytał, jaki jest cel wyjścia?
Nie, nie pytał nic.
Wiedział, że idzie na karę śmierci?
Myślę, że przypuszczał, no bo oczekiwał na to, czy Rada Państwa ułaskawi go, czy nie, prawda? Także no, myślę, że on to przeczuwał. Skoro już przyszli po niego, to znaczy, że idzie na karę śmierci. No bo gdzie? Do prokuratury na przesłuchanie, czy jeszcze tam w inne miejsce o godzinie 3 w nocy? No nie wiozą z reguły, nie?
Okej, okay, ale nie było oficjalnej informacji, że panie Kolanowski, idziemy do celi śmierci?
Nie. Nic z takich informacji nie było, ponieważ to wynika z regulaminu. Nie wolno takich informacji udzielać skazany. Nie wie, gdzie idzie. Prawda?
Nie wolno udzielać.
Nie wolno udzielać, tak? Okay,
rozumiem. Kolanowski został zakuty w kajdanki i poprowadzony w dół do celi śmierci.
Do celi śmierci. Celi śmierci oddziałowi, jak już go wpuścili do celi śmierci, tak? Oddziałowi wraz z dowódcą zmiany poszli do swoich obowiązków, natomiast został ten mój znajomy, który towarzyszył przy egzekucji.
Co to w ogóle jest cela śmierci? Jak ona wyglądała w Poznaniu na tak zwanym młynie?
Była to normalna cela, niczym się nie różniła od innych, spoza jednym wyjątkiem, że na środku tej celi w suficie był taki wielki hak, a pionowo w dół w podłodze była taka klapa metalowa o wymiarach gdzieś 80 na 80, może to no mniej więcej tak około 80 cm wzdłuż i wszerz, no i dźwignia do tego. Stawiali skazańca na tej klapie, dźwignię uwalniali tą klapę, klapa się zapadała na głębokość gdzieś tam około metra, no i on zawisł. Tak to wyglądało.
Prokurator odczytuje Kolanowskiemu decyzję Rady Państwa.
Tak, czyli krótko, Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Czy ma pan jakieś, czy ma skazany jakieś, bo w tych czasach mówiło skazany, tak, bo to były lata minione, dawne, czy skazany ma jakieś specjalne życzenie? Odpowiedział prawdopodobnie nie mam.
Tam taką ważną funkcję pełnił inspektor ochrony. Z notatki wynika, że to on sznurowadłami wyciągniętymi z butów skazanego zawiązał dolne części jego nogawek u spodni.
Tak, dokładnie tak. I ja się dziwiłem, czemu to służy. No więc on mi to wyjaśnił, że gdy kręgosłup, w momencie powieszenia kręgosłup się przerywa, no to puszczają wszystkie nerwy, puszczają wszystkie zwieracze w organizmie człowieka, no i człowiek się posika, no i zrobi kupę. Jest to 100% pewne.
Tak? Zawsze tak jest.
Zawsze tak jest, nie ma innej możliwości.
No tak,
ponieważ uszkodzony nerw przerwany, główny od kręgosłupa, który idzie, no i w ten sposób się te mięśnie wszystkie zachowują, czyli stają się wiotkiem. Prawda?
Inspektor dokonuje takiego właśnie zabezpieczenia nogawek.
Tak, i stawia go na klapie.
Metalowej klapie.
O której wcześniej mówiłem, którą wcześniej opisałem.
Tutaj pan napisał w notatce, że ona była otworem o rozmiarach plus minus 80 na 80
cm. No tak była i na głębokość koło metra, tak. Dół taki, tak? Mhm. Taki dół. Otwór w podłodze. O.
Potem jeden z katów, jak pan mówi, jeden z tajemniczych panów, zakłada Kolanowskiemu pętlę na szyję.
Drugi mu tam ustawia nogi na środku tej klapy, a wcześniej jeszcze inspektor, który go przyprowadził, każe mu, daje mu polecenie, żeby stanął na tej metalowej klapie. On staje wskazany, jeden z katów ustawia mu nogi, no oczywiście poprzez polecenie, prawda, żeby przesunął w lewo czy w prawo, tak żeby dokładnie na środku to było, drugi zakłada na szyję pętlę, prawda.
Jak się w tym momencie zachowywał Kochanowski?
Spokojnie był. Był bardzo spokojny. Żadnego protestu, taki był ospały. Tylko teraz należy też dodać, że tacy skazańcy na śmierć, oni są pod opieką lekarza i dostają środki uspokajające. Także no, on był świadomy, natomiast no, był taki trochę osowiały, że się tak wyrażę, otępiony tymi środkami. No bo...
A wie pan, co to były za środki?
Nie, no skąd? No, nie znam się na medycynie, nie wiem. No środki uspokajające, no. Takie, które działały w taki sposób uspokajający, żeby się nie denerwował, żeby był świadomy, no bo nie można nieświadomego, no, na nieświadomym nie można wykonać wyroku, ale... No ale jakie środki, no to już tam lekarz
wiedział. Jak się wcześniej Kochanowski zachowywał, jak już wiedział, że będzie egzekucja?
Zacznijmy od samego początku, kiedy no, był osadzony, tak, i czekał tam na którąś z kolei rozprawę, no zachowywał się spokojnie, prawda? No nie było żadnych tam z jego strony w więzieniu no, takich aktów agresji, czy jakichś tam gwałtownych, nie wiem, no,
reakcji. Autoagresji nie było?
Nie. Nie było. A potem, jak już się dowiedział, no bo jak przyszli po niego do celi, to już pewnie przypuszczał, że idzie na śmierć, to się zupełnie spokojnie zachowywał. Nie wiem, być może lekarze dzień wcześniej mu dali większą dawkę tych leków uspokajających, bo wiedzieli, że jutro na przykład będzie powieszony, prawda? Nie wiem, no tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo to są już takie szczegóły, które trzeba by było lekarza zapytać. Niestety lekarz nie żyje już też.
Jak tam pan o tym opowiada, jak ja teraz sobie zerkam do pana notatki, bardzo ciekawej, to mam z tyłu głowy film Kieślowskiego, krótki film o zabijaniu.
Nie oglądałem. Kiedyś unikałem kryminałów, w ogóle mnie to nie interesowało.
To nie był kryminał, to był bardziej taki film obyczajowo-moralny i tam zabójca grany przez młodego Mirosława Bakę w momencie, kiedy staje jakby przed śmiercią, zaczyna panikować i to jest taka dość przerażająca scena, ale Kochanowski był spokojny, był pod wpływem jakichś środków uspokajających. Jeden z tajemniczych panów uwalnia klapę poprzez odciągnięcie dźwigni.
Tak, robi to, czy dokonuje tego w momencie, kiedy się upewni, że dobrze jest pętla założona, że stoi na samym środku klapy, wtedy pociąga za dźwignię do siebie, w kierunku się stoi, klapa się zapada.
Kochanowski wydaje lekko charczący odgłos, trwający około 2-3 sekund, tak pan zanotował.
No tak zanotowałem, bo tak mniej więcej było. No taki jakiś charczący, no trudno to tak opisać. No taki dźwięk tego jego, no, tej ostatniej, no wyzioną ducha, prawda? Inaczej można nazwać, więc to tak określając w przenośni, natomiast no takie lekkie tam zaharczenie, prawda? No
bo a co ten pana kolega powiedział? Czy powiedział w ogóle coś o swoich odczuciach, wrażeniach?
Tak, powiedział. No, że trochę na początku to tak trochę przeżywał to, tak? Ale potem już po drugim czy trzeciej egzekucji.
To była jego pierwsza egzekucja?
Nie, to już była jego trzecia egzekucja.
Zastanawiam się, co w ogóle ludzie będący świadkami tego aktu czuli wtedy.
No nie wiem, no, każdy ma tam jakieś człowiecze odruchy. No na pewno coś tam w jednym mniej, w drugim więcej odbija się na psychice. No lekko coś tam czuję, tak, że jakieś, nie wiem, no, trudno mi powiedzieć, trudno mi to określić. W każdym razie na pewno jest coś takiego, pewnie psycholog by się lepiej wyraził, tak, dokładnie by to opisał. No coś na pewno jest, jakieś takie odczucie dziwne, prawda, w człowieku, no bo to są jakieś odruchy człowieczeństwa, tak, no bo to chyba, że taki człowiek, który zabija, no to on wtedy nie ma takich odludzkich tych odruchów, tak?
A czy panu koledze, pana koledze śniło się czasami?
Tego nie pytałem, nie zwierzał mi się z tego. No szkoda, bo mogłem zapytać, czy mu się
to... No, to byłoby bardzo ciekawe. Okej.
Okay. Lekko charczący odgłos następuje, no i wisi.
Wisi nieruchomo. 20 minut tam.
20 minut, bo tak gdzieś tam w przepisach jest zapisane. No i po 20 minutach zostaje ściągnięty lekarz ze szpitala, lekarz dyżurny ze szpitala więziennego, no i stwierdza zgon. Jeżeli nie żyje, a w przypadku Kolanowskiego tak było, stwierdził zgon, nie żyje, wtedy go wkładają do trumny i zamykają trumnę. Jeżeli chodzi o trumny, to wtedy, kiedy były wyroki śmierci wykonywane, to trumny znajdowały się w magazynie służby więziennej, w magazynie mundurowym, tak, czy tam środków technicznych służby więziennej, no w jakim miejscu? Na Kolęcinie, przy dawnej Izbie Wytrzeźwień.
Czyli tak, zostaje ciało włożone do trumny.
Tak,
i wywieźli...
wcześniej była trumna, bo już tego, wcześniej tą trumnę przywieźli, prawda? Dzień wcześniej, bo już było wiadomo, nie? Wszyscy wiedzieli, z wyjątkiem skazanego Kolanowskiego, on się dowiedział, no wtedy przypuszczał, prawda? Kiedy przyszli po niego, tej trzeciej w nocy.
Jeszcze takie jedno pytanie mi się skojarzyło. Czy inni więźniowie mogli wiedzieć, że...
Nie mogli wiedzieć, ponieważ osoby skazani, znaczy może podejrzani już o zabójstwa, byli osadzani w celach pojedynczych, prawda? Tak, w specjalnej tam części pawilonu i tam sobie siedzieli. Nie byli razem z więźniami pozostałymi. Spacery się odbywały w ten sposób, że oni spacery odbywali indywidualnie, tak?
Wiadomo, że w więzieniu jest tak, że ludzie przemycają sobie informacje, skazani sobie, osadzeni przemycają sobie informacje i różne rzeczy wiedzą. Na przykład Marek Bronicki opowiadał, że jak on przyjechał rano gdzieś o 4-5 po kwaśniaka, to cały młyn huczał, aż ludzie mieszkający na ulicy to słyszeli, ale o takim wydarzeniu nie było żadnych przecieków, tak?
No nie powinno być żadnych przecieków, ponieważ, no mówię, no on nie miał kontaktu. Ta osoba, która jest, znaczy już wtedy skazana, albo jeszcze podejrzana, prawda? Podejrzana do momentu zapadnięcia wyroku, skazana po wyroku, tak? Przebywa w pojedynczej celi, tak? Nie ma dostępu, nawet nie kontaktują się na spacerze. No przemycają sobie, no to, co opowiadał Bronicki, się dzieje już po przemianach ustrojowych. No w tamtych czasach był bardziej rygor, był większy rygor, tak? Tam nie było możliwości. Zresztą no teraz, jak oglądałem taki film o służbie więziennej, no to jest tak, że no informacje przemycają. No przemycają. Ci, co mają przemycić, to przemycają. Ci, co nie mają, to nie przemycają. No,
wróćmy do naszej historii. Czy o tym nie powiedzieliśmy? Jestem bardzo ciekawy, czy Kolanowski spotkał się z księdzem?
Nie, Kolanowski nie spotkał się z księdzem. Jeżeli chodzi o posługę, prawda, ostatnią posługę, bo to tak się z punktu widzenia katolickiego nazywa, każdy więzień w tamtych czasach skazany na śmierć był pytany, czy sobie życzy księdza. Mógł się wyspowiadać wcześniej, zaraz po zapadnięciu wyroku kary śmierci. Prawda?
A wyspowiadał się chociaż Kolanowski?
Nie wyspowiadał się, nie chciał księdza. Tak? Ale była taka możliwość, każdego skazanego pytają, to tam gdzieś pewnie w protokołach również jest umieszczone, prawda, że odmówił. Tak? Nie było tak, że w czasach tamtych, jak to niektórzy, bo słyszałem takie pogłoski, że księdza nie dopuszczali do więzienia. Nieprawda, to jest nieprawda. Na życzenie, na ostatnie życzenie kazańca, który idzie na śmierć, czy już jest skazany na śmierć, czeka na egzekucję, czeka to ten moment, od momentu zapadnięcia wyroku do momentu wydania decyzji o prawie łaski, znaczy przez Radę Państwa, skorzystała czy nie skorzystała z prawa łaski. Nie? To mówię o tym przedziale czasu.
W jakiej 6 ciało Kolanowskiego znalazło się na Miłostowie?
Na Miłostowie, tak.
Jak wygląda pogrzeb, taki pogrzeb?
Taki pogrzeb wygląda w ten sposób, że z tej celi tam śmierci podjeżdża Nyska, bo od tyłu więzienna wtedy Nysy były, tak, nie było takich ładnych samochodów jak teraz, były Nysy, koloru tu nie będę określał, chociaż wiem, pamiętam,
No to tajemnica? Kolor niski?
Nie, no niebieska była, tak? Z napisem z boku SW, tak? A to z tym, że to prawdopodobnie gospodarczą tą, bez napisów, tak? Z działu gospodarczego go wieźli. Załadowali do tej niski trumnę, były dwóch funkcjonariuszy i kierowca, wsiedli sobie i pojechali
na
Miłostowo. Tam, no,
dół już był wykopany.
Dół był wykopany, bo na zlecenie z więzienia, służby więziennej, administracja wykopała, tylko nie wiedziała po co tym. No, bo tam też im nie powiedzieli. No mieli wykopać, dostali od kierownika polecenie, ci grabarze mieli wykopać dół, koniec wykopali, no i pewnie cieszyli się, że za dwa dni będą pieniądze, bo będzie pochówek, a tu niestety nie. Tak? No ale wróćmy do tego tematu Kolanowskiego. No normalnie był na linach spuszczony do dołu, zasypany, goły, bez żadnych kwiatów, tak? Bez żadnych wieńcy, bez żadnych tego, taka, no taka, jak to się nazywa, zasypany taki grób. No i wtedy wracają i powiadomiona rodzina zostaje, gdzie jest pochowany, tak? Numer pola, kwatery, grobu, tutaj mniej więcej. Zostaje pismem przez służbę więzienną powiadomiona rodzina, tak? Tak to się odbywa.
Księdza nie było?
Na pogrzebie nie, na pogrzebie nie.
I tak spoczął.
Nie wiem dlaczego nie było. No przepisy tego chyba zabraniały, a to nie dlatego, że odmawiali. On się mógł, ta ostatnia posługa wyglądała tak, że on się mógł, jeżeli chciał, to miał możliwość się wyspowiadać, tylko tyle, nie? Natomiast żadnej ceremonii ksiądz nie uczestniczył. Pochówku chyba dla względów bezpieczeństwa.
No i tak się skończyła ziemska historia Edmunda Kolanowskiego.
Tak się skończyła, dokładnie.
A czy kolega panu powiedział jakieś ciekawostki o śmierci Tyklewicza i Kazimierza Polusa?
No nie, no skupiliśmy się raczej na tylko i wyłącznie na Kolanowskim, natomiast no ja myślę, że tu różnicy żadnej nie było. To sama procedura. Tyklewicz był, ja jeszcze pamiętam Tyklewicza, bo go na spacery wyprowadzałem.
To widział pan go, tak?
Tak.
Na co to była za postać? Jaki był?
Bardzo spokojny, rozmowny, panie oddziałowy, mówi, co tam słychać, no tego, idź, nie gadaj, bo nie wolno było nam rozmawiać.
No, no rzeczywiście był taki przystojny?
No był przystojny, czarny taki jak kruk, elegancki, okrągła twarz, tak, o ile dobrze pamiętam, taka okrągła twarz, czarne, gęste włosy, taką karnację miał, no. Taką czarną, no, nie wiem jak to fachowo się nazywa, no, to taki czarny był.
A Polus, kiedy szedł do celi śmierci, był spokojny?
No Polus, z opowiadań kolegi wynika, że jak szedł na karę śmierci, tak, był prowadzony, to po tej drodze płakał, prosząc, żeby go nie bili czasem, nie? Żeby go nie bili, no nigdy...
Myślał, że w celi śmierci bije się...
No może tak myślał, nie wiem, no ale nigdy tam się nie biło i nie bije, bo on jest... Już ma, wiadomo, za chwilę go nie będzie.
Większego bicia nie można.
Nie można. Znaczy większej kary nie można było już nałożyć, jak kara śmierci.
Bardzo dziękuję za tę relację.
Ja też dziękuję.
Stanisława Sobczaka poznałem dzięki majorowi Wojtyniakowi, który nadzorował śledztwo o kryptonimie Nekrofil. W efekcie moja wiedza o sprawie Kolanowskiego poszerzyła się znacznie. Materiały, które stworzył dla mnie pan Stanisław, wejdą w skład trzeciego wydania Martwych Ciał. Prace cały czas trwają, powstała już nawet pierwsza wersja okładki. Jeśli zainteresowała was postać Tyklewicza, zachęcam do lektury mojej książki pod tytułem Furia. Jest oparta na aktach sprawy tego seryjnego zabójcy. Zachęcam także do lektury zbioru Zemsta i inne mroczne historie, które zawierają wątek kary śmierci i egzekucji pewnego mordercy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.